Dlaczego nam nie poszło w dyplomacji? Zacznijmy od prozy życia, czyli wewnętrznych problemów Turcji. Selim II, zwany pijakiem, tutaj widzimy go przedstawionego, jak pije wino, nie był energicznym władcą. Ciągnące się rozmowy sprawiły, że Turcja nie chciała zbytnio wzmacniać Rzeczpospolitej, wolała utrzymywać równowagę sił na północy. Z naszej zaś strony wyłoniła się wewnętrzna opozycja. Wiele środowisk, zwłaszcza niestety katolickich i związanych z Habsburgami, kilkukrotnie upokarzanymi przez Turków, byli oni nawet zmuszeni do płacenia trybutów, patrzyło na sojusz z niewiernymi bardzo niechętnie. No i ta niechęć kierowana względami religijnymi zamiast czystą polityką zakończyła się osłabieniem pozycji królestwa i w zasadzie początkiem naszego upadku, który trwa do dziś. Zobaczcie, jak to wszystko działa, jak kostki domina. Oto po śmierci Zygmunta Augusta, która nastąpiła w roku 1572 i okresie bezkrólewia, Rzeczpospolita weszła w epokę elekcyjną, w której wewnętrzne spory i liberum veto paraliżowały skuteczną politykę zagraniczną. Zamiast pragmatycznego sojuszu z Turcją przeciwko Moskwie, żeby utrzeć im nosa, dominowała orientacja prohabsburska i antyturecka. Moskwa, Rosja, kontynuowała więc ekspansję na zachód, na nasze ziemie. W wieku XVII doszło do serii wojen, w wyniku których Rzeczpospolita straciła ogromne tereny na wschodzie, m.in. Smoleńszczyznę i lewobrzeżną Ukrainę na rzecz Moskwy. Nie Ukrainy, gdyż żadnej Ukrainy w tamtym czasie nie było. Szwecja, kraj chrześcijański przecież, choć protestancki, wielka potęga bałtycka, w ramach II wojny północnej organizuje nam tutaj potop, czyli destrukcję kraju na niespotykaną do dzisiaj skalę. Zniszczeniu uległy wtedy wszystkie zamki, większość budynków sakralnych, a wykradano wszystko, od toalet po kamienne ornamenty i marmurowe kominki. W zasadzie gorsi od Szwedów byli chyba tylko pod tym względem bolszewicy, chociaż wątpię, żeby Szwedzi załatwiali swoje potrzeby do znalezionych w polskich pałacach was na zupę i jedli z nocników, tak jak robili to bolszewicy. My zaczęliśmy upadać, a Imperium Osmańskie szło dalej swoim torem. Tak jak i jego lennicy, głównie Hanat Krymski. Mimo wcześniejszych prób sojuszu doszło do wielu wojen polsko-tureckich, m.in. z roku 1620, 1621, 1672, 1676. Turcy zajęli wówczas Kamieniec Podolski, a tatarskie najazdy spustoszyły południowo-wschodnie ziemie królestwa. Po bitwie pod Wiedniem z 1683 roku, mimo że Sobieski zatrzymał Osmanów, Turcy nie traktowali Polaków z nienawiścią. Późniejsze traktaty pokojowe, chociażby ten podpisany w Karłowicach w roku 1699, otworzyły drogę do normalizacji naszych relacji. Był tam realny szacunek i podziw wobec siły i waleczności. Na zachodzie i północy zaś Brandenburgia, Prusy stawały się stopniowo rosnącą potęgą, która później odegrała kluczową rolę w rozbiorach Polski. Jedna decyzja wywołała lawinę. Szczerze więc biorąc sprawy na logikę, to trzeba powiedzieć, że dużo bardziej nieprzyjemne doświadczenia mamy jako Polacy nie z Turkami, Osmanami, muzułmanami, ale chrześcijańskimi partnerami i sąsiadami. Tak też wewnętrzny paraliż decyzyjny, brak konsekwentnej polityki zagranicznej i religijno-ideologiczne uprzedzenia, i mówię to jako zagorzały katolik, zamiast chłodnej kalkulacji geopolitycznej, sprawiły, że Rzeczpospolita zamiast grać na wielkich sojuszach, walczyła na kilka frontów jednocześnie, a to doprowadziło do kryzysu państwa w wieku XVII, a ostatecznie do rozbiorów w wieku XVIII. I ani papież, ani nasi chrześcijańscy sojusznicy nie kiwnęli palcem. Powieka im nie drgnęła, gdy dzielono naszą ojczyznę na trzy nierówne części. Tyle był wart świat chrześcijańskiego zachodu, tak bardzo przez nas dzisiaj hołbiony. Idea rozbioru jednego państwa w celu zaspokojenia roszczeń i interesów innych nie była rzecz jasna czymś nowym. Podobne plany rodziły się wobec Austrii podczas wojny o sukcesję austriacką, Prus w czasie trwania wojny siedmioletniej, czy nawet Turcji w trakcie VI wojny rosyjsko-tureckiej. Różnica polegała jednak na tym, że Rzeczpospolita była jedynym wówczas państwem, które nie było już w stanie odeprzeć ataku innego państwa, ponieważ była całkowicie bezradna, bezbronna i nie mogła w przeciwieństwie do wyżej wymienionych bronić własnych interesów. Słaby zawsze przegra i nie będzie tu żadnej litości. Wybraliśmy więc złe sojusze. Największymi zdrajcami okazały się państwa, w których dominowała ta sama religia i dla których namiestnikiem Chrystusa na ziemi był ten sam papież. No, z wyjątkiem Szwecji i Moskwy, rzecz jasna. Jak widać, co do sojuszy nie mamy ręki od przynajmniej XVI wieku. I trzeba powiedzieć ze smutkiem, że to nie w sali audiencyjnej u Ojca Świętego, naszego papieża, chrześcijańskiego i katolickiego, ale to w Konstantynopolu, u muzułmańskiego sułtana, przez całe 123 lata stało według legendy puste krzesło oczekujące na to, by pewnego dnia zasiadł na nim poseł z Lechistanu. Puste krzesło u sułtana. Tak też, gdy przyszedł smutny czas, w którym na własne życzenie oddaliśmy własne państwo w obce ręce na 123 lata, Imperium Osmańskie konsekwentnie odmawiało uznania legalności rozbiorów z lat 1772, 1793 i 95. Na dworze sułtańskim przez cały XIX wiek, aż do odzyskania niepodległości przez Polskę w roku 1918, no chociaż faktycznie niepodległość odzyskaliśmy w czerwcu roku 1919, no ale to opowieść na inną historię, przy prezentacji korpusu dyplomatycznego powtarzano pytanie: czy przybył poseł z Lechistanu? Jeszcze nie przybył, jest w drodze, odpowiadano sułtanowi. Był to symboliczny, ale bardzo wyraźny akt nieuznawania likwidacji Rzeczpospolitej. Czy Turcja była naprawdę jedyna w tej lojalności i przyjaźni? W rzeczywistości nie było to absolutnie jedyne państwo, ale zdecydowanie najtrwalsze, najwytrwalsze i najbardziej konsekwentne, bo oto Persja również nigdy formalnie nie uznała rozbiorów. Niektóre kraje europejskie, takie jak Francja, Szwajcaria, Hiszpania, Dania, początkowo wyrażały również sprzeciw lub zastrzeżenia, no ale później, zwłaszcza po Kongresie Wiedeńskim z roku 1815, zaakceptowały oczywiście nowy stan rzeczy de facto, żeby rozebrać chrześcijańskie, inne chrześcijańskie państwo. Papież znowu milczał. Imperium Osmańskie wyróżniało się tym, że nigdy nie wycofało swojego stanowiska i przez ponad 120 lat konsekwentnie utrzymywało ono fikcję istnienia Lechistanu w dyplomacji. To jeden z najpiękniejszych przykładów długotrwałej przyjaźni polsko-tureckiej, mimo że w poprzednich wiekach bywały między nami konflikty. Nic więc dziwnego, że Polacy w znakomitej większości do dziś wyrażają się o Turcji i samych Turkach z wielką życzliwością. To samo często słyszymy z drugiej strony. Tym bardziej, że Turcja stała się ważnym azylem dla polskich emigrantów po naszych powstaniach. Schronienie w tym przyjaznym dla nas kraju, do którego również dzisiaj, co symptomatyczne, Polacy mogą jeździć, mając wyłącznie dowód, bez paszportów, na wakacje. Polscy uchodźcy zdobywali przez całe lata. Polscy weterani z powstania listopadowego, styczniowego znajdowali tam bezpieczny port. Pod Stambułem za zgodą władz państwowych powstała nawet polska osada o nazwie Adampol od księcia Adama. Przekształcona później w swojej nazwie, gdy turkanizowano nazwy za Ataturka na Polonezę Koi. Nikt polskości tam nie wypierał. Po prostu zmieniono nazwę na bardziej turkojęzyczną, na osadę polską. W armii osmańskiej walczyli polscy oficerowie, tacy jak generał Marian Langiewicz, Michał Czajkowski i wielu innych stojących po stronie tureckiej w wojnie z Rosją. W 1877 roku powstał polski legion w Turcji walczący w wojnie rosyjsko-tureckiej. Tak wyglądał jego sztandar, tak wyglądał jego dowódca. Chociaż niestety dostawaliśmy srogi łomot w wielu bitwach, to odwagi odmówić naszym nie było można. Podczas I wojny światowej Turcja cały czas wspierała odrodzenie się Polski. Podczas II wojny światowej i w okresie powojennym Turcja przyjmowała polskich uchodźców i inżynierów. Utarło się, że głównie byli to inżynierowie związani z lotnictwem, no ale zakres był znacznie szerszy i można śmiało mówić o metalurgii, o hutnictwie i wielu innych dziedzinach inżynieryjnych. Polacy w Turcji przyczynili się do rozwoju przemysłu, nauki i edukacji, gdy Turcja tego najbardziej potrzebowała. Dzięki namową naszych profesorów w Stambulskim Uniwersytecie powstał Wydział Inżynieryjny. Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej Michał Sokolnicki, działający w Stambule pomiędzy rokiem 1936 aż do końca wojny w 1945, otrzymywał wszelkie wsparcie w organizacji pomocy i ewakuacji Polaków. Przez Turcję przeszło też ewakuowane polskie złoto, które ścigali Niemcy. Z czasów współczesnych Turcja wspierała bardzo silnie Polskę w dążeniach do NATO i odwrotnie. Polska jest postrzegana również przez Turków jako najsilniejszy orędownik integracji Turcji z Unią Europejską, która to integracja absolutnie powinna nastąpić. Jak wyjaśnić fenomen tych relacji? No obiektywnie chodzi chyba tylko o całokształt. Tym bardziej, że po reformach prezydenta Turka Ataturka Turcja stała się bliższa Zachodowi, nie jest państwem wyznaniowym jest bliższa niż jakiekolwiek inne państwo świata, w którym przeważają muzułmanie. Nasze konflikty z XVII wieku nie przerodziły się w wieczną wrogość, w przeciwieństwie do relacji z Ukraińcami, ponieważ były one oparte na prawdzie, szacunku i sile. Szacunek to coś, na co trzeba sobie zapracować. Nie da się go wpisać do żadnej ustawy i zarządzić nawet najbardziej płomiennym przemówieniem prezydenta czy premiera. Szacunek musi wynikać z głębokiego poczucia i przekonania, że się należy.